Kontynuujemy nasz dzień skupienia. Zapraszamy, witamy w naszej wspólnocie darczyńców Providentia Dei, księdza Infuata Jana Sikorskiego. Ci, którzy są z Warszawy, to raczej chyba nie muszę przedstawiać. Natomiast ci, którzy są może z dalsza, to chcę powiedzieć, że to jest, jak się to mówi, wielki kapłan Warszawy. Dlaczego? Dlatego, że tyle, ile on zrobił dla duszpasterstwa Warszawy, już nie mówiąc już o tym, że nas kleryków jeszcze swego czasu formował, to jeszcze przez duszpasterstwo, zwłaszcza w latach 80. wiele, wiele bardzo cennego dobra zrobił. Między innymi chcę powiedzieć, że jeden kościół w Warszawie pozbawił kluczy. Do tego kościoła już nie ma kluczy. Nie wiem, jak on to zrobił, w każdym razie wyrzucił klucze i ten kościół jest nieustannie otwarty. Dlaczego? Dlatego, że 25 lat temu została wprowadzona adoracja, nieustanna adoracja i ona trwa do dzisiaj. Tam kościół jest cały czas otwarty. Kościół świętego Józefa na Kole. Także bardzo serdecznie witamy naszego księdza Infuata i prosimy o ten dar słowa, który wierzymy, że będzie także dla nas wielką pomocą. Szczęść Boże.
Dziękuję serdecznie księdzu prelatowi, proboszczowi za takie powitanie, które jak taki zabrzmiał jakiś ładny nekrolog taki. Tyle ty zasług rzekł, ojej, mój Boże, dowiaduję się dopiero jak to jest i co tam w życiu zdziałał. No ale cóż, ważne jest słowo. Bardzo jestem szczęśliwy, że tu ksiądz proboszcz mnie zaprosił, że mogę tu z wami być w tak dostojnym gronie i tak wspaniałym. Jesteście darczyńcami. Dzięki wam te mury tu się wznoszą nieustannie i praca trwa. To jest taka wielka wasza ofiara, każdego z was, drodzy państwo. I chylę czoła przed wami. Jakiś tam temat będzie dzisiaj nasz. Pomyślałem, żeby tak było może wyraźnie, wizualnie, poprawnie i dobrze, to byłby to taki, tak to nazwałem, tryptykiem wdzięczności. Tryptyk, to jak sama nazwa wskazuje, to są trzy części. Środkowa, centralna, główna i dwie boczne. Lewa i prawa. Tryptyk wdzięczności. Komu mamy dziękować? Opatrzności Bożej, bo w tej świątyni jesteśmy. Trójcy Przenajświętszej i Ojczyźnie naszej, że możemy być dziedzicami tego wszystkiego, co nam Ojczyzna nasza dała. Wdzięczność. Najpierw Bożej opatrzności. Tak tytułem wstępu przypomnę tylko to, co pewnie wiemy, że myśl tej świątyni przygotowali nasi praojcowie. Kiedy to podjęta została ta idea przez Sejm Czteroletni. W dniu 5 maja 1791 roku wyznaczono dzień wtedy 8 maja jako specjalne święto opatrzności i do tego zobowiązano się do wybudowania świątyni, która miała być wotum za uchwalenie ustawy rządowej z dnia 3 maja 1791 roku. Mamy tutaj przy wejściu do kościoła jest taki panel na tle biało-czerwonej flagi i to za co Bogu dziękujemy. Na skutek dramatu i rozbioru Polski budowa została zatrzymana. Zachowały się jedynie fundamenty i to na terenie dzisiejszego Parku Botanicznego. Tam pierwotnie miała ta świątynia stanąć. 100 lat temu po odzyskaniu niepodległości Sejm ustawą, to był dzień również piękny, miesiąc maj, 17 maja 1921 rok. Sejm zobowiązał się do wypełnienia tego wotu narodu, które już wtedy było złożone dawniej i według projektu i lokalizacji, do której upoważniono episkopat. I rzeczywiście odbył się konkurs, już były plany tej świątyni przygotowane, był architekt. No ale cóż, jak to u nas bywa, nieszczęście, wybuch II wojny światowej przeszkodził w budowie. Tuż po wojnie chciał ją podjąć kardynał August Chlond, ale znowu uniemożliwił budowę tej świątyni reżim komunistyczny. I teraz cóż, w naszych czasach dopiero Sejm III Rzeczypospolitej przy wsparciu Episkopatu Polski i władz Warszawy uchwałą, to był 23 października 1988 rok, zdecydował o budowie Świątyni Opatrzności właśnie tu na polach wilanowskich jako symbol wdzięczności za uzyskaną wolność po naszych solidarnościowych przemianach. Kamień węgielny został poświęcony 13 czerwca u progu roku 2000, a więc 1999 roku, przez Jana Pawła II. A potem 2 maja już w naszym tysiącleciu, w 2002 roku, został wmurowany i w miejscu tutaj sugerowanym przez kardynała Glempa. Dzięki potem... Pomysł świetny, wspaniały, ale wykonanie prawie przerastające możliwości. Było miało być wotum całego narodu, ale wiemy, jak trudno jest zmobilizować ludzi do jakiegoś wspólnego dzieła. Ale dzięki determinacji księdza prymasa Glempa i decyzji Sejmu budowa ruszyła. I w tej chwili właśnie w niej się znajdujemy. Wam, drodzy Państwo, jako darczyńcom, bez pomocy których nie można by było dokonać tego, co tu widzimy, wyrażę specjalny tutaj szacunek i uznanie. Tak więc pozwólcie, że przejdziemy teraz po tym takim krótkim wstępie historycznym. Może on nie jest konieczny, ale warto sobie to przypominać, te daty wszystkie. Pierwsza Rzeczpospolita, druga i wreszcie nasze czasy, które wypełniają to przyrzeczenie. Przejdźmy teraz właśnie do już tematu naszego, który mamy omówić, do naszego tryptyku. Jak wspomniałem, pierwsza część to sobie parę słów powiedzmy w naszym rozważaniu o opatrzności Bożej. To jest prawda o opiece Bożej nad światem, pięknie wyrażona w polskim języku. Jak on brzmi, to słowo? Opatrzność. Tu mamy rdzeń patrzeć, widzieć, obserwować, ale jest to o takie piękne, które jednocześnie wprowadza nas, że nie tylko patrzy, ale jeszcze o, opatruje. Tak jak rany się opatruje, muszę zobaczyć, co tam jest, a potem ją opatruje. I właśnie tak Pan Bóg. Tak Go oceniamy, tak Go widzimy. Patrzy na tę naszą rzeczywistość i nie tylko widzi, ale też konkretnie coś robi. Warto może porównać to ze słowem łacińskim. Opatrzność to jest providencja. Providencja. To pro to jest tyle, co nasze o, jak gdyby opatrywanie, a widencja to od słowa wideo łacińskiego widzieć. Patrzmy, dwa różne języki, a zupełnie ta sama myśl, że pozostaje widzenie, ale widzenie, które jak gdyby skłania nas do działania, żeby coś zrobić. Opatrzność, providencja. Katechizm Kościoła katolickiego, mówiąc o opatrzności Bożej, wyjaśnia, że stworzenie, choć ma właściwą dobroć swoją i taką doskonałość, wymaga twórczej kontynuacji. Jak to? Pan Bóg nie spełnił wszystkiego, co zamierzał? Spełnił. Tylko do tego potrzebny jest ktoś, kto został stworzony na podobieństwo Boże, żeby to dzieło Boże kontynuował. Księga Mądrości powiada, że Bóg rządzi wszystkim, sięgając potężnie od krańca do krańca i władając wszystkim z dobrocią. Tak mówi Księga Mądrości. I On włada, w Jego rękach jest wszystko, ale nam, ludziom, polecił kontynuowanie tego dzieła stworzenia. W życiu codziennym cenimy sobie ludzi, którzy potrafią dostrzec swoje czy cudze potrzeby i im zaradzić. Jak dobra gospodyni, która na przyjęciu nie tylko cieszy się, że wszyscy są, ale potrafi dojrzeć. Aha, tu temu panu brakuje tego, temu upadła łyżeczka, tu gdzieś brak noża. Ten pan bardzo lubi akurat śledzika, to mu damy to. Ten lubi tatara, no to mu damy to. I przygląda się, patrzy. nie tylko przygotowuje, tylko pracuje nad tym, ale jeszcze wkłada tam swoje właśnie widzenie, swoją opatrzność. Takim wzorem tej takiej cudownej gospodyni Kościoła to jest Matka Najświętsza. Cóż ona zrobiła? Właśnie patrzyła w Kani Galilejskiej na wesele, które tam się działo. Wina nie mają. A wesele w tamtych czasach potrafiło trwać 8 dni. Tak się bawili w tamtych czasach. 8 dni. Wyobraźcie sobie, wody tam nie można pić, bo na ogół zepsuta i jakaś niebezpieczna do spożycia. No to wino jako podstawowy napój. Jeżeli by tego zabrakło, to no, cała zabawa na nic. I Matka Boża właśnie to zauważyła, opatrzyła swoją miłością, swoim sercem ludzi, którzy tam byli. Małe dzieci też są pełne, kiedy są pełne miłości, kiedy rodzice się nimi zajmują, kiedy są pełni, że rodzice się kochają nawzajem i stwarzają dobrą atmosferę w domu, to im daje poczucie bezpieczeństwa. No my jesteśmy dorosłymi dziećmi, ale wiemy, że Bóg każdego z nas kocha. I tak jak to małe dziecko, chociaż tam czasem coś mu się stanie, coś zrobi nie tak, mu tam dokuczają, ale przygarnia się do mamy, przytuli się, wie, że ma matkę, że ma ojca i ono jest bezpieczne, spokojne, tam żadnych stresów już potem nie ma. My, obyśmy tylko to zrozumieli. Wiemy, że mamy kogoś, kto cały czas patrzy na nas i cały czas nas opatruje. Dlatego mówimy, że tak wielka prawda i bardzo ważna jest dla nas o opatrzności Bożej. Ja myślę, że gdybyśmy tak dobrze wierzyli w to, że rzeczywiście Pan Bóg jest i ciągle nad nami czuwa i ciągle patrzy, zakochany jest w nas i nami się opiekuje, nie byłoby takich chorób jak depresje, jak jakieś nerwice, jakieś inne nieszczęścia, które nas nie ogarniają i psychiczne kłopoty, gdybyśmy cały czas żyli w tym przekonaniu, że jest ktoś, kogo mogę mieć przy sobie i ktoś, kto nas zawsze kocha. Dlatego tej opatrzności Bożej wielu ludzi mówiło, nawet sporo takich znalazło się ludzi, którzy całe życie swoje poświęcili temu, by właśnie głosić to dzieło opatrzności Bożej. I to są ludzie, którzy wstępowali do takich klasztorów, do zakonów, które miały w sobie właśnie w tytule, miały opatrzność Boża. I w Polsce też, naliczyłem około 30 takich zgromadzeń, ale w Polsce szczególnie znane są benedyktynki. Od czego? Od opatrzności Bożej. Zgromadzeń już pasterek, również od opatrzności Bożej. Zwłaszcza w XVIII wieku w Polsce mnóstwo powstało takich bractw, o, bractwa. Bractwa takie męskie, bractwa, które właśnie szczególnie troszczyły się i które miały w tytule i w swoim zadaniu jakoś taką głoszenie chwały i opatrzności Bożej. Tych bractw, szczególnie właśnie w tamtym wieku było sporo, tym bardziej, że były to czasy, kiedy panował deizm i modernizm i trzeba było z tym wojować, a oni, ci nasi dzielni panowie, wtedy mówili, no nie, my będziemy tutaj bronić właśnie tego dzieła i jej treści, tego dzieła opatrzność Boża. I to by była ta pierwsza część naszego tryptyku o samej opatrzności. I część środkowa. Trójca Przenajświętsza. W ikonografii przedstawiano często Pana Boga Ojca jako takiego samotnego, trzymając w ręku kulę ziemską, samotnego starca. Kiedyś w czasie kolędy, to wiele lat temu było, mamusia pokazuje mi swojego synka, no bardzo mi chłopak, 4 czy 5 lat miał, no ja z nim tam rozmawiam, a on mówi, proszę księdza, ten chłopiec zna cały katechizm. Ja mówię, no gdzie, no 4, 5 lat katechizm, się dopiero 9, 10 lat przygotują dzieci do Komunii Świętej. Tak, on zna cały katechizm. Chcesz ksiądz posłuchać? No. Cały katechizm, ile musiał czasu słuchać. A no mi, no to, no chodź synu tutaj. Kto cię stworzył? On mówi, Pan Bóg.
What?
Kto cię odkupił? Chłopak spojrzał. Pan Jezus. A kto cię uświęcił? Duch Święty. No widzi ksiądz, on zna cały katechizm. No pięknie to mama określiła, bo rzeczywiście, żeby znać te trzy prawdy tak bardzo wyraźnie, to wtedy właściwie cały katechizm znamy, bo wiemy, kim jest Bóg, kim jest Syn Boży i czym jest Duch Święty. A między osobami Trójcy Świętej, jak pisał święty Jan, Bóg jest miłością. No jakże może być miłość taka statyczna? Ja tu mam, nawet przywiozłem taki obrazek, który dostałem. Właśnie taki Pan Bóg, trzymający w ręku kulę ziemską. No i tak statyczny siedzi, tak napisane jest. Deus omnipotens pater. Bóg, Abba, Ojciec, Wszechmogący Ojciec. I siedzi tak. Więc to piękny obraz, bardzo ładnie jest. I kult nawet rozwija się Boga Ojca. Natomiast w świetle tego, co powiedział święty Jan o Bogu, o Trójcy Świętej, to określił to wspaniałe, że Bóg jest miłością. A więc miłość ma w sobie jakiś dynamizm. Nie wiem, gdyby mi kazano namalować obraz Pana Boga, to czy takiego samotnego starca? No na pewno nie. To bardziej by mi się kojarzyło, nie umiałbym tego zrobić. Jako taką kosmiczną wielką siłę, która krąży i te trzy osoby przekazują sobie tę wielką moc, której potem wyniknęło stworzenie świata, obecność nasza, stworzenie ludzi, cała potęga wieczności. To jest cały czas taki dynamit tej miłości. I to jest właśnie Trójca Przenajświętsza, że w niej jest ten dynamizm miłości. Bóg nas ogarnia miłością. Tu po polsku my mamy słowo miłość i właściwie niewiele więcej możemy tam dodać różnych takich, jak gdyby bogactw tego w tym, jakie słowie się mieści. Ciekawe, Państwu przypomnę albo powiem, że Grecy mieli aż 4 określenia na słowo miłość. Aż 4. To tak to brzmiało. Storge to była taka miłość w rodzinie. Storge. Potem filia, a no to już więcej, to obejmowało na co dzień takie oddawanie sobie nawzajem dobroci. Potem określali mi słowem amor. No to bardziej taka miłość zmysłowa, bardziej taka emocjonalna, o, to była miłość. I wreszcie 4 określenie greckie to było słowo agape. I to już oznaczało miłość, nie tylko życzliwość, ale ofiarne oddanie się komuś innemu. No więc, no tak nie chcę zmyślać, ale gdybyśmy z Grekiem rozmawiali, byłeś na filmie, o czym był ten film? No o miłości. Zaraz, o miłości, znaczy o czym? Czy to właśnie czy storge, czy filia, czy amor, czy agape? No o miłości, no nie. Może to dobrze wyraża, przypomnę taki dialog, piękny dialog, jeden z takich najcudowniejszych, dialog Pana Jezusa z Piotrem. Przed przekazaniem mu władzy w pięknej scenerii nad Jeziorem Galilejskim. Proszę sobie wyobrazić, piękna pogoda, słońce, woda, pagórki tutaj, Ziemi Świętej, stoi Piotr, stoi Pan Jezus. I Pan Jezus chce mu przekazać najwyższą władzę w Kościele. Chce, żeby był jego zastępcą na ziemi. Ale przedtem, skoro takie wielkie stanowisko, to musi być pytanie, musi być egzamin. I Pan Jezus pyta, Piotrze, czy mnie miłujesz? Co odpowiedział Piotr? Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Ale jak poczytamy to sobie po grecku, to nam wyjdzie, że Pan Jezus, pytając Piotra, czy mnie kochasz, użył z tej najwyższej półki tego słowa, agape, czyli takiego oddania się całkowitego. A Piotr, prosty rybak, nie zauważył tego. Odpowiedział według greckiego języka słowem filia, a więc taką zwyczajną miłością, życzliwością wzajemną. I co robi Pan Jezus? Jeszcze raz zadaje pytanie. Piotrze, czy ty mnie kochasz? I użył jakiego słowa? Z najwyższej półki, agape, czyli to oddanie całkowite. Piotr jeszcze się nie zorientował i po swojemu odpowiada słowem filia. Owszem, kocha, ale to taka miłość sobie zwyczajna. Dopiero potem trzecie pytanie zadaje Pan Jezus. Pan Jezus zszedł na półkę niższą. Już nie użył słowa agape, które na początku używał. Nie. Dostosował się do Piotra, do jego świadomości. I mówi: Piotrze, czy ty mnie kochasz? I u Piotra musiało to zaskoczyć dopiero. Zrozumiał, że to jest coś więcej. I odpowiada: tak, Panie, ty wiesz. I używa słowa, które poprzednio użył Pan Jezus, agape. Patrzcie, w przeciągu kilkunastu sekund Piotr dojrzał, że ta miłość to jest nie tylko od takie proste, te lubisz mnie, jesteś ze mną, tak, będziemy razem współdziałać. Nie, tylko że ja ciebie kocham. A więc popatrzmy, to słowo miłość w tym najczystszym sformułowaniu to jest właśnie ogarnia Trójcę Przenajświętszą, Boga, który w osobie Jezusa Chrystusa przychodzi i oddaje nam samego siebie. Tak, Jezus chce tego pełnego oddania się nam. Bóg chce, dlatego powiedział: czyńcie se ziemię poddaną. Nie tylko masz ziemię i rób co chcesz. Tylko współtwórz razem ze mną, żebyś współtworzył to, co się dzieje, to, co jest na świecie. I człowiek ma teraz z nim współdziałać. Tak, ojciec cieszy się, kiedy dziecko mu pomaga w pracy, nie wiem, coś tam reperuje, samochód czy rower czy coś. No i dziecko stoi obok i tam: chodź, synu, pomagaj mi. No dziecko takie dumne, że może pomagać ojcu. Ono tam czasem psuje i przeszkadza, ale ojciec się cieszy, że ono się włącza w tę pracę i współpracę. Tak właśnie Bóg ogarnia nas tą miłością, taką największą. No i najpiękniejszy i największy znak tej miłości, tego agape Ojca, to właśnie przez to, że przysłał na świat swojego Syna. Dał to, co było najcenniejszego. Jak w Trójcy Przenajświętszej jest ta miłość, Bóg kocha swojego Syna, poznaje swojego Syna i razem obdarzają miłością Ducha Świętego. Jest to współdziałanie wzajemne. Pięknie to wyraził nasz wieszcz Mickiewicz. Pozwólcie, że przypomnę ten wiersz pod tytułem Arcymistrz. Może niektórzy go znają, może nawet na pamięć. I powiada tak, mówiąc o tym największym darze, który przyszedł na świat, o Jezusie Chrystusie. Powiada: jest mistrz, co wszystkie duchy wziął do chóru i wszystkie serca nastroił do wtóru i wszystkie żywioły naciągnął jak struny. Dzieło stworzenia, prawda? Wszystko w świecie wspaniale działa. A wodząc po nich wichry i pioruny, jedną pieśń śpiewa i gra od początku. A świat, tu tak jest już takie trochę stwierdzenie smętne, a świat dotychczas nie pojął jej wątku. Piękne słowa poety. Bóg wszystko stwarza dla nas, dla siebie, dla mnie. Jak struny ponaciągał wszystko, a świat dotychczas nie pojął jej wątku. I dalej powiada Mickiewicz: mistrz, co malował na niebie z błękicie, dziś mamy piękną pogodę, i malowidła odbił na tle fali, cudowne fale morskie, kolory morza. Kolosów wzory rzezał na gór szczycie, cudowne góry, i w głębi ziemi odlał je z metali. I znowu takie trochę smutne stwierdzenie. A świat przez tyle wieków i zdjął tak wiele, nie pojął jednej myśli Stworzyciela. Ubolewa nad naszym umysłem, sercem, że tych wielkich dzieł Bożych do końca nie rozumiemy. I wreszcie to, o czym w tej chwili mówię, tym największym dziele opatrzności Bożej, jakim jest przyjście Jezusa Chrystusa. I powiada, jest mistrz wymowy, co Bożą potęgę w niewielu słowach objawił przed ludem i całą swoich myśli i dzieł księgę sam wytłumaczył słowem, czynem, cudem. To dzieło Jezusa. Dotąd powiada o ludziach, mistrz nazbyt wielki był dla świata. No, jak tu pojąć Pana Boga? Nazbyt wielki był dla świata. Dziś świat nim gardzi, poznawszy w nim brata. Jak patrzył w niebo, to za wielki. Jak mógł go dotknąć, to za zwyczajny. A więc ten mistrz wymowy Jezus Chrystus, Bóg wcielony, przyjmuje na siebie to zadanie przekazania nam tej wielkiej miłości Bożej. Wielu to rozumiało. Kiedy chodził po świecie, pamiętamy tę scenę z kobietą, która powiedziała, byleby się dotknęła krańca jego szaty, to będę zdrowa. O właśnie dzisiaj ten dotyk to sakramenty święte. Tu wchodząc widziałem, była kolejka przy konfesjonale. Właśnie po to, aby Chrystus nas dotknął. Eucharystia za chwilę będzie sprawowana. Przed chwilą była adoracja. Najcudowniejszy dar. Chcemy, żeby Bóg nas dotknął. On też pokazał nam całe swoje życie, że ta opatrzność Boża nie tylko jest jakąś tylko teorią, ale dotyka i przebywa na ziemi pośród nas i prowadzi nas wszystkich, nie tak sobie w świat, nie wiadomo co będzie, ale ku życiu wiecznemu. A wreszcie coś już największego doprowadzi nas do zmartwychwstania. W tej środkowej części tryptyku, kiedy przypatrujemy się trzeciej osobie Trójcy Świętej, powiedzmy też o Duchu Świętym. Nie wiem, czy wszyscy wiemy, że w tym roku tytuł duszpasterski tego roku to jest właśnie, mamy się przyglądać działaniu Ducha Świętego i w tym obecnym roku i poprzednim też. Mamy spoglądać właśnie na Ducha Świętego, zrozumieć Jego siłę, moc. Duch Święty. To pierwsze objawienie Kościoła było właśnie złączone z Duchem Świętym. To tak się wyraźnie wtedy pokazał. Jeszcze przedtem unosił się, kiedy Jezus był ochrzczony w Jordanie, kiedy było przemienienie na Górze Tabor, ale szczególnie tutaj, kiedy apostołowie stworzeni byli w wieczerniku, nie wiedzieli, co ze sobą zrobić, co z nimi będzie. Jezus odszedł, pozostawił ich sam. No dobrze, że była Matka Najświętsza z nimi i wtedy Duch Święty zstępuje swoją siłą, mocą. Oni mieli drzwi zamknięte do tego wieczernika, żeby tam się nikt nie dostał, żeby nikt nie przeszkadzał. A kiedy Duch Święty stąpi, poczuli jakąś wielką moc w sobie. Wyszli na zewnątrz, a oni mówią, opatrzcie, już jest rano, a oni pijani. Nie był to alkohol. To było to przejęcie się miłością, którą dał mi Duch Święty i odpowiedzialnością za cały Kościół. Zaczęli iść zaczepiać ludzi na ulicy z różnych krajów, przemawiać do nich. Okazało się, że oni nawet obcymi językami potrafią mówić, potrafili zrozumieć. Tak więc przyglądamy się Duchowi Świętemu, który daje nam te dary, daje nam też charyzmaty, specjalne łaski, które charis to z greckiego języka łaska, specjalne łaski. I one są dane nie po to, żeby byli dumni z siebie, że ja potrafię ładnie mówić, śpiewać, malować, coś tworzyć, tylko to są wszystko dary dane nam po to, żebyśmy się dzielili z innymi jeszcze. I to jest też ta radość z tego bez fałszywej pokory, że Bóg mi coś dał, że tym, co posiadam, mogę się dzielić. I, kochani, dziełem Ducha Świętego jest trwanie Kościoła. Nieraz firmy jakieś to się tam chwalą. A, istnieje nasza firma już 20 lat, 30, 50, 100. Nasz Kościół 2000 lat. mamy zaufanie. Jak do nikogo w świecie. Wielkie imperia wznosiły się, upadały. Wielcy wodzowie trzęśli całym światem. No i śladu po nich nie pozostało dzisiaj. A teraz mamy Kościół, który tutaj prowadzi nas właśnie przez tyle lat. Oczywiście to nie ma zachęcić nas, żebyśmy usiedli i powiedzieli, no tak, Kościół jest prowadzony pięknie, Pan zapewniał, że nigdy nie zginie. Tak, to prawda, Kościół będzie trwał do końca świata, nigdy nie zaginie. Ale pamiętam takiego profesora na Uniwersytecie Warszawskim na historii Kościoła, kiedy mówił z taką swoją swoistą swadą, bardzo charakterystyczny profesor, no tak, oczywiście jest mój dogmatem wiary, że Kościół będzie trwał zawsze, że on nigdy nie zginie. Bo tak, to jest dogmat wiary. Ale powiada do swoich studentów, nigdzie nie jest powiedziane, że nie zginie w Polsce. Cisza zapadła. Refleksja, że nie zginie w Polsce. A więc to dzieło Ducha Świętego trzeba wziąć w ręce. Trzeba się poczuć za to dzieło odpowiedzialnym, współdziałać z Duchem Świętym. Tak więc Bóg Stworzyciel, Syn Boży Odkupiciel, jak mówiło to dziecko, i Duch Święty z nas uświęca. I my tę świętość nosimy. Myślę, że takim niespodzianką, takim cudem, który tutaj dał nam Duch Święty, to choćby jest w naszym czasie wybór Jana Pawła II. Ileż energii w świat ten przez tego jednego człowieka spłynęło, który był właśnie pełen Ducha Świętego. Świadectwo wielu świętych, zwłaszcza ludzi świeckich, w naszych czasach tak wielu jest beatyfikowanych. Nie wiem, czy wiecie, że Jan Paweł II w swoim długim zresztą pontyfikacie więcej beatyfikował świętych niż wszyscy inni papieże w ciągu wieków. Jak bardzo ten gest jego wskazywał, że oczekuje tej pomocy, tego współdziałania i że właśnie ten Kościół to nie tylko sprawa hierarchii, ale też ludzie świeccy, którzy pełni Ducha Świętego napełniają tę naszą społeczność swoją siłą, swoją mocą. A więc taki znak wyraźny działania łaski Bożej przez ludzi w naszych czasach dość trudnych dla chrześcijan. I to by była środkowa część tryptyku. Opatrzność, pierwsza część, druga, Trójca Przenajświętsza, która nas prowadzi z mocą Bożą, światem, który podziwiamy, Jezusem, który nas odkupił i Duchem Świętym, który ma nas napełnić jakimś dynamizmem. No i na koniec trzecia część tryptyku. Ojczyzna. Nasza ojczyzna. Nie wiem, czy jest taki drugi naród w Europie, który pomimo wielu cierpień spowodowanych własną niedoskonałością, no bośmy zasłużyli nieraz na baty przez swoją lekkomyślność, ale też i warunkami zewnętrznymi, które są wyjątkowo takie trudne dla nas, czy nie mamy powodu do wdzięczności za odzyskaną wolność po 100 latach. Chodzimy nieraz ze zwieszonymi głowami, lubimy narzekać, tego brakuje, tego nie ma, to jest tak czy inaczej jest. O, kochani moi, to co my mamy w tej chwili, kiedy się na tym zastanowimy, powinniśmy wszyscy skakać do góry od rana do wieczora z radości. Bo to całe pokolenia o to walczyły, żeby Polska była wolna, żebyśmy mogli mówić do siebie po polsku, żebyśmy mogli razem współdziałać, żebyśmy się nie musieli bać bata, który przygotowali nam nasi sąsiedzi. Dlatego, kiedy Polska odzyskała niepodległość, jakoś jak gdyby Pan Bóg przypieczętował to czym? Cudem. Cudem nad Wisłą. Tym zupełnie nieprawdopodobnym zwycięstwem. Trudno się dziwić wieszczom, że mówili, że Polska to jest taki trochę naród wybrany. Nawet pozwólcie, że taką anegdotkę przytoczę tutaj. Nie wiem, czy należy ją powtarzać, czy nie, ale ktoś mówi tak, że w Polsce to się sprawy rozwiązuje dwoma sposobami. Albo sposób zwyczajny, albo sposób cudowny. No jak to zwyczajny sposób? No mówi zwyczajnie tak, Polacy coś tam napsują, coś tam nie zrobią tak jak trzeba, to się pokłócą. No i potem popadają w niewolę, źle się dzieje, modlą się, gorąco się modlą. Przychodzi Matka Boża i robi cud. O, i to jest ten sposób zwyczajny działania w Polsce. Jak to zwyczajny, Matka Boża, cud? Tak, to jest normalne w naszym kraju. A jaki jest nadzwyczajny sposób, cudowny, a jak się Polacy sami wezmą do roboty, to wtedy będzie rzeczywiście cud. No więc to tak trochę złośliwie, tutaj o naszych dziejach się mówi, ale całkiem poważnie, to rzeczywiście możemy uważać siebie za jakiś taki, no nie wiem, naród wybrany. Słuchajcie, to, że ja tu jestem z wami, że ta świątynia budowana była wspólnym wysiłkiem Kościoła, władz naszych, i miasta, i Sejmu, i że wy tu przyszliście, nikt was nie podglądał, nikt nie sprawdzał waszych dowodów, kto, co, skąd przyszedł, dlaczego, że mogę do was przemawiać, mogę swoje uznanie tutaj wam przekazywać, że to, co mówię, nie podlegało żadnej cenzurze, nikt mnie nie sprawdzał, nikt nie kontrolował. Czyż nie jest to też jakiś cud, że właśnie w tym naszym kraju, który tyle razy biedy doznawał i tak cierpiał bardzo przez niewolę. Ja już mam takie lata, że pamiętam niewolę, tę niemiecką wywózkę do Niemiec i potem powrót do Polski, niewola komunistyczna. Jakież to było straszne, jeżeliśmy tęsknili za tą wolnością. I co? Ją mamy teraz. Mamy. Bez strzałów, bez wielkich wojen, bez wybuchów, bez bomb. Popatrzcie, tak się wszystko zmieniło. Gdyby mi ktoś powiedział ileś lat tam temu, że ja będę tu z wami, tutaj sobie swobodnie rozmawiał, tak jak teraz, to bym w to nie wierzył, że to wszystko może tak pięknie wyglądać. Jest dzieła. To nasza ojczyzna i nasza wolność, z którą nie zawsze wiemy, co robić, jest naprawdę dziełem Bożej opatrzności. I musimy za to Panu Bogu dziękować. Tej naszej części, trzeciej części tryptyku, która mówi właśnie o naszej ojczyźnie. I cóż mamy zrobić? No cóż, powiedzieć, cóż, chyba łączyć się w tę pieśń, taką bardzo piękną, cóż Ci Jezu damy za Twych łask strumienie. Pięknie to jeszcze dodam, wyraził to poeta Wyspiański, który, przypomnę ten na pewno znany nam dialog z Wesela o tej miłości ojczyzny, którą mamy ofiarować, swój jakiś patriotyzm. Patriotyzm, czyli to szacunek dla ojczyzny, gotowość poświęcenia się dla niej, umiłowanie języka ponad i umiłowanie dobra ojczyzny ponad własne interesy. Tak ubolewamy nad tym, że te własne interesy często, nawet i w naszych czasach, biorą górę. Przeszłość szanujemy, pamięć o bohaterach naszych, o zwycięstwach, o symbolach, pamięć o zasadach moralnych. To wszystko jest patriotyzm i chcemy to naszej ojczyźnie dać. No to wróćmy do Wyspiańskiego. Piękny ten dialog, wielu z nas na pewno zna na pamięć. Poety z panną młodą. Poeta. Po całym świecie możesz szukać Polski, panno młoda, i nigdzie jej nie znajdziecie. No to ona trzeźwo powiada, to może szukać, szkoda, powiada. Nie można znaleźć, szukać szkoda. Poeta. A jest jedna mała klatka. O, niech Jagusia przymknie rękę pod pierś. Panna powiada, to zakładka gorseta zeszyta trochę przyciaśnie. Realistycznie. A co tam puka? A cóż to za nauka? Serce. Poeta. A to Polska właśnie. poeta Krasicki powiedział: święta miłości kochanej ojczyzny, czują cię tylko umysły poczciwe. Tak. Chciałoby się, żebyśmy wszyscy się zjednoczyli w tej poczciwości naszych umysłów. Żebyśmy umieli dostrzec, jak wielkim darem od Boga i od naszych praojców jest to, co my dzisiaj mamy. Żebyśmy tego serca dotknęli, to Polska. Na pewno tutaj nie ma nikogo z was, kochani, kto by nie miał tego uczciwego umysłu. Sercem, duchem, intuicją czuje, czym jest Polska. I że trzeba coś dla niej zrobić. Choćby i te wasze gesty dla tej świątyni. Jest taki urok właśnie tego gorącego patriotyzmu w Polsce. Czuli to nawet cudzoziemcy, którzy tak szybko się w Polsce naturalizowali. Mamy wspaniałych patriotów, którzy noszą niemieckie nazwiska. Z Niemcami nie mieliśmy, jak wiemy, nigdy. No nie nigdy, ale trudne były nasze kontakty wzajemne. Oni tak Polskę pokochali, że gotowi byli, i nie tylko gotowi byli, ale życie oddawali za ojczyznę. Czuli to ciepło i ten specyficzny jakiś charakter polskiego umiłowania ojczyzny. Przypomnę, bo to nie wszyscy wiedzą, że tuż przed odzyskaniem niepodległości Rzym przysłał do nas nuncjusza. Nazywał się Achille Ratti. A potem, kiedy już Polska odzyskała już w pełni niepodległość, miał funkcję oficjalnego przedstawiciela państwa watykańskiego, papieża, w niepodległej już Polsce. I był tutaj kilka lat, ten Achille Ratti, i tak się jakoś w tę Polskę wtopił, że do dziś się powtarza jego przemówienie, którego końcówkę przytoczę. Z emfazą, jak to Włoch, to z emfazą. Kiedy się żegnał z korpusem dyplomatycznym, z przedstawicielami naszej władzy, wołał: Polonia, patria, vestra, emia, powiada. Polska, ojczyzno, moja i wasza. Ten dostojnik watykański w krótkim czasie tak się tą Polską przejął, że to była też jego ojczyzna. Na pierwszym miejscu mówi: moja ojczyzna i wasza. Nie wiem, czy znał taką piosenkę: płynie Wisła, płynie. I tam te słowa: bo ten naród polski ma ten urok w sobie, kto go raz pokochał, nie zapomni w grobie. Tak, rzeczywiście. Jeżeli na to spojrzymy, to ma ten naród jakiś urok niezwykły. Trzeba oczy szeroko otworzyć i popatrzeć. Po odzyskaniu niepodległości, jakich mieliśmy wspaniałych mężów. Ignacy Paderewski. Całe swoje życie, całą swoją aktywność, choć przecież był niezwykle szanowny, jeden z największych artystów, muzyków świata, ale on był też jakoś zakochany w Polsce. Przed każdym koncertem mówił o Polsce, choć Polska jeszcze nie istniała. Jej poświęcił całą swoją energię. Jej poświęcił, a nawet i swoje prywatne pieniądze. Wszystko to przekazał właśnie naszemu krajowi. Tak to serce potrafi bić. Roman Dmowski, że przypomnę jego też przecież. Ileż jemu zawdzięczamy, kiedy na wszystkich kongresach, i zwłaszcza w Kongresie Wersalskim, przedstawiali Polskę, która była dla wielu zupełnie nieznana i obca, i potrafili wydobyć z tych ludzi szacunek dla kraju naszego. A potem cud nad Wisłą, marszałek, jego generałowie, Haller, Rozwadowski, Sikorski, swoim autorytetem budowali ten kraj. I wreszcie nasi wielcy przywódcy duchowi, kardynał Hlond. On swoim autorytetem właściwie w dużym stopniu spowodował, że powstania śląskie skończyły się tak, jak się skończyły. że znaczna część Polski, znaczna część Śląska została przyznana Polsce mimo trudności. Co to znaczy serce kochające ojczyzny? No a cóż powiedzieć o kardynale Wyszyńskim? Miałem to szczęście, że wyświęcił mnie na kapłana właśnie kardynał Wyszyński. Mogłem podziwiać jego wspaniałą postawę, rozmawiać z nim czasem, widzieć go nawet, kiedy był w więzieniu, bo udało mi się go tak nielegalnie odwiedzić, kiedy był w Komańczy i przedrzeć się do niego i porozmawiać z nim. Jak tknął optymizmem, mimo że miał sytuację bardzo trudną. To właśnie o nim Jan Paweł powiedział, że nie byłoby na tronie papieskim Polaka, gdyby nie właśnie jego wiara i jego miłość. A więc musimy Bogu dziękować za tych wspaniałych, cudownych mężów. Polska, tak jak to niektóre przepowiednie powiadają, była wyniesiona tak wysoko jak nigdy do tej pory. Kochani moi, my tu wszyscy jesteśmy beneficjentami, spadkobiercami tego epokowego dzieła, które za łaską Bożą dokonało się przez wielu naszych rodaków. Bądźmy wiernymi kontynuatorami tego dzieła wolności w naszej ojczyźnie. Bóg zapłać za uwagę.